Kiedy prosimy Cię, żeby do rozpoznać Boże i przyjąć Panie, dziękuję Ci za to, że tak bardzo nas kochasz, Panie, że to wszystko dzieje się ze względu na Twoją miłość dla nas, Panie. Też sam Ciebie zamawiam, Panie. Może będzie wyższony, uwielbiony. Chwała Ci.
Chwała Tobie, Boże, Boże mogący. Aleluja, to mnie święty Boże nasz, aleluja. Gloria, aleluja, chwała Tobie, Jezus, aleluja. Wywyższamy Cię, Jezus. Wywyższamy Cię, Jezus. Tobie, Jezus, jakie chwały, czcimy Cię. Chwała, jakie samo wychiera, sam Jezus. Aleluja, Jezus, chwała Tobie. Chwała Tobie, Jezus, aleluja. Aleluja.
Thank you. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie odmawiasz tego cudowe. Panie, tym, którzy szukają Twojego oblicza. Panie, wierzę, że dzisiaj masz dla nas dobre rzeczy, Panie, że chcesz nam objawić samego siebie, Boże. Chcesz dać nam poznać, kim Ty jesteś, Boże, abyśmy lepiej znali Ciebie, abyśmy lepiej Ciebie rozumieli, abyśmy lepiej mogli, Panie, Twoją wolę spełnić tutaj na ziemi, lepiej Twoją wolę wykonywać. Ojcze, tak się modlę, by obecność tego świętego Ducha, Panie, przeniknęła nasze serca, Panie. By bojaźń Boża była w nas, Panie. By naszą chlubą było uwielbianie Ciebie, Panie. Byśmy wiedzieli, że to jest nasza chluba, Panie, kiedy Ciebie lubimy. Panie, naszą hańbą jest wtedy, kiedy grzeszymy, Panie, kiedy się odwracamy od Ciebie i szukamy własnych dróg. Ale wierzę, Panie, że dzisiaj jest nadzieja, że jesteśmy tu, dlatego że Ty chcesz, Panie, nas pociągnąć bliżej. Dzięki Ci, Boże. Prowadź nas Twoim Świętym Duchem dalej w tym nabożeństwie. To Cię jeszcze proszę, dziękuję w imieniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Pani, proszę, usiądźmy. Jeszcze raz Was witam wszystkich bardzo serdecznie, bo niektórzy doszli, więc nie słyszeli tego pierwszego przywitania, więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Chciałbym też pośród nas przywitać pastora Andrzeja Rubera. Bracie Andrzeju, witamy Cię serdecznie w zborze w Nowej Hucie. To chyba pierwsza Twoja wizyta w zborze w Nowej Hucie. Pierwsza. Od dawna pierwsza wizyta w Krakowie, tak? od kilku lat. Z pastorem Andrzejem znamy się od wielu lat, więc mamy też taką swobodną relację. Pastor Andrzej przez wiele lat prowadził zbór w Ustroniu. Teraz jest pastorem w Czechowicach w Dziedzicach. Prowadzi seminarium teologiczne w Ustroniu, więc w związku z tym mamy też relacje układowe poprzez to seminarium. Na dzisiaj gościmy Cię w naszym zborze. Chcę Cię serdecznie przywitać i wierzę, że Bóg namaści Cię, jeśli nam usłyszy. Chciałem, że zapraszam serdecznie.
Panie siostry, bardzo dziękuję za przywitanie i zaproszenie. Paweł już dawno zapraszał mnie, jakoś nie mogliśmy zgrać tego czasu, ale tym razem się udało. Moi drodzy, chciałbym Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru Nowe Życie w Czechowicach. Ten zbór pozdrawia Was i modli się o ten czas, aby Bóg go błogosławił. Także pozdrowienia od mojej małżonki, moich dzieci, naszych dzieci. Mam ich trójkę, już dorosłe, jeszcze studiują niektórzy. I cieszymy się za to, że Bóg okazuje nam łaskę, udziela nam swojego błogosławieństwa, kiedy patrzymy na nasze dzieci, że należą do Pana, że chcą mu służyć, służą mu. To jest ogromną radością. I myślę, że radością każdego rodzica jest, kiedy może to oglądać w życiu swoich dzieci. Moi drodzy, nie umawiałem się z grupą uwielbiającą. Nie wiem, czy oni zaglądali do moich notatek, czy nie. Nie umawiałem się z bratem rozpoczynającym to nabożeństwo, który powiedział takie, bardzo podobało mi się to stwierdzenie, że człowiek sobie nie radzi. I potrzebuje Boga. Zresztą człowiek zawsze sobie nie radzi od momentu upadku. I zawsze potrzebuje Boga, tylko o tym nie wie. Moi drodzy, kiedy gdzieś na początku, gdzieś tak rok 2000 z groszami, zrobiono ankietę wśród młodzieży polskiej, zadając im pytania odnośnie ich wiary w Boga i pragnienia podobania się Bogu, to badanie wykazało, że do 14 roku życia nastolatkowie, jeszcze wtedy, teraz to już nie wiem, ale jeszcze wtedy bodajże w ponad 80% wyrażali, że chcą poddawać się Bogu i zachowywać wszystkie przykazania. W Polsce. Mówię o nastolatkach w Polsce. Powiedziałem, no super. Tylko, że te badania dalej pokazywały, że kiedy dochodzili do 18 roku życia, już niewielu z nich pamiętało, czy nadal miało sobie to ogromne pragnienie podobania się, zachowywania 10 przykazań, a właściwie prawie, że 80% z tej liczby było już uwikłanych w alkohol, narkotyki, niemoralność. I zastanawiamy się, co jest takiego w człowieku, że gdzieś nosi w sobie wspaniałe pragnienia i bardzo szybko je traci. Co jest takiego w człowieku, że nie ma siły na to, aby pokonać to ciążenie ku dobrowi, ku złemu. Że nie radzi sobie, tak jak nasz brat to stwierdził na samym początku. Człowiek sobie nie radzi. I ludzie wymyślali różne rzeczy. Jeżeli wykształcimy człowieka, jeżeli tylko zainwestujemy w jego rozwój intelektualny, to będziemy mieli naprawdę wysoki poziom moralności i pokój, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to pękło jak bańka mydlana. W XX wieku, pierwsza, druga wojna światowa. I cała koncepcja wykształconego, światłego umysłu totalnie upadła. Ludzie ludziom zgotowali ten los. I zastanawiamy się, jak to jest możliwe, żeby człowiek wykształcony o takiej kulturze, taki naród, dopuszczał się takiego bestialstwa. Co jest człowieku takiego? Wiecie, dzisiaj człowiek jest zagubiony, próbuje znaleźć odpowiedź w religiach, w praktykach okultystycznych, gdzieś próbuje odnaleźć samego siebie, ale nigdzie nie znajduje tej właściwej odpowiedzi. Przynajmniej nie w tych miejscach. Jest ciągle bezradny. I ciągle jest zagubiony. Czy tak musi być? Absolutnie nie. Tego dowodem my jesteśmy. Jest Twoje życie. Bo jednak Bóg nie zapomniał o człowieku. Bo jednak Bóg nie pozostawił człowieka. Ale Pan Bóg, kiedy człowiek doszedł do takiego miejsca, w którym stracił Bożą obecność, kiedy wydawało mu się, że jest w stanie się z tego wszystkiego podnieść, a jednak nie jest, to dzięki niech będą Bogu, że Bóg nie zapomniał o człowieku.
Aleluja.
I moi drodzy, dzisiaj takim głównym tekstem mojego zwiastowania jest słowo zapisane w przypowieści Salomona w 18 rozdziale, w 10 wierszu. Słowo, które brzmi: imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy, jest bezpieczny. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Powiedziałem przed chwilą, że człowiek raczej nie jest sprawiedliwy. A to jest napisane, że sprawiedliwy chroni się i znajduje w imieniu Pana i w Jego osobie znajduje miejsce bezpieczeństwa i miejsce schronienia. Dwie rzeczy, które się tutaj nasuwają. Nikt z nas i żaden człowiek nie jest sprawiedliwy bez tej sprawiedliwości przypisanej nam przez od Jezusa i ze społeczności, która wynika z Jezusa. A więc jakby dwie rzeczy są tutaj niezwykle ważne. Sprawiedliwy człowiek to ten, który znalazł to usprawiedliwienie w osobie Jezusa Chrystusa. I nawet jeżeli ktoś nie jest sprawiedliwy, to może stać się sprawiedliwym, kiedy w Bogu, w Jezusie zacznie pokładać swoją nadzieję. A druga rzecz. Jeżeli jesteś sprawiedliwy, jesteś uznany za sprawiedliwego przez krew baranka Jezusa Chrystusa, to chcę ci powiedzieć, że ty i ja mamy miejsce bezpieczeństwa i schronienia. I ten, który jest sprawiedliwy i usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie, ma miejsce, o którym Biblia mówi, że jest mocną, warowną wieżą czy twierdzą. To jest Jego święte, cudowne imię. A więc ten, który nie jest sprawiedliwy, a potrzebuje być uznany za sprawiedliwego, powinien wzywać tego imienia, aby stać się sprawiedliwy. A ten, który jest sprawiedliwy, ma nie zapomnieć o tym, że Bóg dał nam i objawił nam swoje imię. Halleluja. Po co? No bo człowiek sobie nie radzi. Prawda? I nawet ten sprawiedliwy potrzebuje pamiętać i pokładać całkowitą ufność i nadzieję w jedynym prawdziwym Bogu. Kiedy tak modliłem się o to nabożeństwo i z jakim słowem się z wami dzielić tego wieczoru, kiedy tak bardzo wyraźnie odczułem, aby mówić o Jego świętym imieniu, to jadąc jeszcze tutaj w drodze, kiedy rozważałem pewne rzeczy, taka myśl mi przyszła. Dana jest Tobie i mnie łaska, że możemy służyć wielkiemu Bogu. Halleluja. Bracie i siostro, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dana Ci jest łaska, że możesz służyć, że możesz zbliżać się, że możesz wielbić nie jakiegoś Boga, ale wielkiego, jedynego, prawdziwego Boga. Wiecie, kiedy Biblia mówi o imieniu, i kiedy w tamtych czasach i w ogóle ludzie wschodu mówią o imieniu, to mają na myśli coś daleko więcej niż my, ludzie zachodniej cywilizacji. Imię określało człowieka.
określało jego charakter. Mówiło o tym, kim on jest, czy to co też będzie przeżywał, czy działo się w jego życiu.
Na przykład takie imię Maria. To imię znaczy gorzkość. Miecz przeszyje twoją duszę. Gorzkość. A imię Anna oznacza łaska.
Wiecie, kiedy nadawano imiona, to to było coś, co było wręcz profetyczne, ale też mówiło o pewnych wydarzeniach, coś, co jakby miało się stać, co miało się wydarzyć.
Dlatego jest niesamowicie ważne, kiedy możesz poznawać Boga w Biblii, dowiadując się o Jego imionach. I chciałbym dzisiaj, dlatego że imię Pana jest mocną wieżą, jest twierdzą, jest miejscem bezpieczeństwa. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Bóg komunikował, objawiał samego siebie. I nie tylko Pismo mówi, że On jest wszechmogący. Nie tylko mówi, że On jest dobry i łaskawy i miłosierny, ale objawia nam Jego imiona. I kiedy studiowałem ten temat, stwierdziłem, że Bóg nigdy nie objawiał swojego imienia od tak dla fajerwerków, żeby podnieść jakby, czy wywyższyć dla samego siebie, chociaż to w tym jest zawarte. Ale objawienie się Jego imion przychodziło w momentach krytycznych, w jakich znajdował się człowiek. Właściwie to objawienie imion przychodziło ze względu na człowieka, na jego potrzeby, na jego sytuację, na to, w którym miejscu się znajdował. Po co Bóg to robił? Abyśmy go poznali. Abyśmy poznali jego serce, poznali jego charakter. I abyśmy też mieli odwagę wzywać jego świętego imienia w różnych sytuacjach, przez które człowiek przechodzi. I abyśmy się nie bali wzywać Jego świętego imienia. Dlatego jest napisane w liście do Rzymian 10:13: każdy bowiem, który wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Halleluja. Inaczej mówiąc, każdy, kto będzie wzywał Jego imienia, dozna ocalenia, wyratowania. Bo to słowo zbawić, to znaczy. Dużo więcej znaczy. Tak więc Bóg zaczął się objawiać człowiekowi, który sobie nie radził. Zaczął mu objawiać coś z siebie, aby człowiek nabrał ufności i wiary i zaczął polegać na Bogu. Nie na sobie, nie na swojej sile, nie na swojej mądrości, ale zaczął polegać na Bogu. Psalm 20 mówi, jedni chlubią się końmi. Inni wozami. A psalmista mówi, ale my będziemy chlubić się imieniem Pana. Wiecie, w tym fragmencie przypowieści 18 rozdziału tam jest, że każdy, że imię Pana, to słowo Pana, to jest to piękne imię Jahwe. Imię Jahwe, tłumacząc to słowo, jest mocną twierdzą, czy mocną wieżą. I chroni się do niej sprawiedliwy. A każdy, kto wyzywał imienia Pana, Kyrios, będzie ocalony. Będzie spawiony. Wiecie, kiedy tak studiujemy Boże Słowo, to Bóg objawia swoje imię w takiej sytuacji, ja to mogę nazwać w sytuacji konfliktu rodzinnego. Znacie doskonale historię z 1 Mojżeszowej, 16 rozdział, kiedy nastąpił konflikt, kiedy Hagar poczęła i poczuła się taka dumna z tego, bo jej pani Sara nie mogła zajść w ciążę, a ona poczęła. I to zaczęło rodzić konflikty. Oczywiście sam pomysł nie był Bożym pomysłem. Ale Abraham i Sara postanowili pomóc Panu Bogu. Pomóc sobie i pomóc Panu Bogu. Myśleli, że to rozwiąże tą całą sytuację. I kiedy tylko poczęła,
I kiedy zaczęła, Słowo Boże mówi, zaczęła pogardzać swoją panią. Sarą. No, jaka kobieta to zniesie? A już żona. Prawda? I uciekła. W końcu Sara chciała ją upokorzyć, uciekła od niej. I pamiętacie, jest na pustyni sama. Jest brzemienna, jest w ciąży, nie ma jeszcze rozwiązania. I właściwie wydaje jej się, że umrze. I oto Pan przyszedł i zaczął przemawiać do niej. I pokazał jej studnie i miejsce, gdzie może naczerpać wody. I tam Pan dał jej wspaniałą obietnicę. I mówi, wróć do swojej Pani i poddaj się pod jej rękę. I tam objawił Bóg swoje imię. Ten, który mnie widzi. Halleluja. Ten, który mnie widzi. Bracia i siostry, to nam mówi, choćby ta sytuacja, i tak się jak nad tym rozmyślamy, to możemy zobaczyć, no jak to jest, no Boga interesuje jakaś tam niewolnica. No, co prawda, jak to nazwać, nałożnica Abrahama, Abrahama jeszcze wtedy. Niewolnica. I my byśmy może powiedzieli, no niech sobie tam jest. Ale Bóg Wszechmogący daje dowód tego, kim jest, jak troszczy się o człowieka. I chociaż może my byśmy w ten sposób zareagowali, Bóg posłał anioła, sam przemówił, sam się objawił i objawił swoje imię ten, który mnie widzi. To mi mówi bez względu na to, co przeżywasz, jaka jest twoja sytuacja, co może przeżywasz w swoim rodzinnym domu. Może tam są napięcia i konflikty i może masz zamiar uciec. Jak ta Hagar. Gdzieś na pustyni, bo już nie jesteś w stanie tego wytrzymać. Ale wiedz, że Bóg widzi tą sytuację, widzi ciebie i więcej. Tak jak miał plan dla Hagar i jej dziecka, tak samo Bóg ma plan dla ciebie. A czasami trzeba się poddać. Czasami trzeba coś znieść. Czasami trzeba coś wycierpieć. Ale jednego jesteś, możesz być pewny. Bóg ciebie widzi w tej sytuacji. I wcale mu nie jest obojętne to, co się z tobą dzieje. Może pomyślisz tak, jak mogła pomyśleć Hagar. Jestem tylko niewolnicą. Kim ja jestem? Jestem może niedoceniona, gdzieś tam zapomniana czy zapomniany? Nie. Bóg troszczy się o każdego i ma plan dla każdego. Ten, który mnie widzi. W Psalmie 139, pamiętacie, co Dawid mówi? Jeszcze nie ma słowa na moim języku. Ty już znasz je całe. Otaczasz mnie z przodu i z tyłu. Znasz mnie, kiedy siedzę, kiedy kładę się spać. Gdybym nawet spiął się gdzieś tam wysoko na niebiosa, ty tam jesteś. A gdybym próbował się ukryć na samym dnie morza i tam dosięgłaby mnie ręka twoja. On widzi mnie. On zna ciebie. On widzi to, co przeżywamy. I dzięki niech będą Bogu, nie jest mu to wcale obojętne. Jak wielu z nas byłoby to obojętne. Ale On ma plan dla twojego życia. On ma moc nie tylko ciebie odnaleźć, ale wskaże ci źródło, abyś się posilił. Abyś nabrał siły, abyś mógł iść dalej. Abyś mógł zachować życie. I aby Jego plan i aby Jego wola mogły wykonać się w twoim życiu. Moi drodzy, pewna młoda dziewczyna postanowiła skończyć sobą. I miała taki pomysł, aby z mostu zrzucić się do rzeki. Był wieczór, pusto, prawie puste miasto. Jedno z Bożych dzieci, nie wiem, czy kaznodzieja, czy ktoś, szedł sobie drogą i nagle słyszy w swoim sercu Duch Święty mówi, idź na ten most. Nie wiedział dlaczego, nie wiedział po co, ale ten, który mnie widzi i ten, który przyszedł, aby ratować to, co zginęło, a nie zatracać, posłał go tam. I kiedy on mówi, stanął na skraju tego mostu, zobaczył na środku tą dziewczynę, tą kobietę, która widział, że ona próbuje skoczyć z tego mostu. I po cichu, delikatnie podchodzi. I nie wie, co ma zrobić. I wtedy mówi tylko jedną rzecz. Jest za późno. Jest za późno. Ta kobieta taka jest, ta dziewczyna, kobieta taka jest. Jak? To ją zastanowiło, jak to jest za późno? Na co jest za późno? A on do niej mówi, jest za późno, żebyś odbierała sobie życie. Już ktoś inny poniósł ofiarę. Już ktoś inny stracił życie, abyś ty mogła żyć. Halleluja. I zrezygnowała z tego. I pojednała się z Bogiem. I jej życie zostało ocalone. Dlaczego? Bo mamy Boga, który widzi. Boga, który widzi każdą osobę, każdego z nas. Jeszcze jeden przykład. Autentyczny przykład. Wydarzył się na Śląsku Cieszyńskim wiele, wiele lat temu. Dziesiątków lat temu. Prosty człowiek, który był przełożony. Może nie wykształcony, ale chodził z Bogiem i słyszał głos Boży. Kiedy był prostym szewcem, z tego co pamiętam. W czasie, kiedy tam coś robił z butami, Duch Boży mówi do niego, zostaw to wszystko, idź na drogę do lasu. On nauczył się rozpoznawać głos Boży. Nauczył się być posłusznym Bogu. Zostawił wszystko, wyszedł z tego pokoju i idzie taką, wiecie, dróżką pomiędzy polami, nic tam nie ma. Gdzieś w oddali las i tam pomiędzy jego domem a tym lasem jakieś samotne drzewo. Kiedy zbliża się do tego drzewa, widzi człowieka, który już ma zawieszony sznur na drzewie. I ten człowiek został uratowany. Dlaczego? Bo mamy Boga, który widzi. Boga, który ma plan. Boga, który się troszczy. Boga, który nie chce śmierci nikogo. Tam Bóg objawił swoje imię i Hagar to zrozumiała i mówi, i nadała temu miejscu nazwę, tej studni nazwę, ten, który mnie widzi. Po co Bóg to objawia? Abyśmy o tym wiedzieli, pamiętali. Po co On to objawia? Abyśmy umieli z wiarą wzywać Jego świętego imienia, które jest mocną twierdzą. A później w 17 rozdziale, zaraz dalej, czytamy w tej samej Księdze Mojżeszowej. Bóg objawił się Abramowi, jeszcze wtedy Abramowi. Ma 99 lat, 24 lata modli się o dziecko, aby miał dziecko z Sarą. Wyobraźcie sobie, wielki mąż Boży, którego Bóg pobłogosławił pod każdym względem, miał tyle bogactwa i tak wspaniale rozmawiał z Bogiem. Jedna prośba jest niewysłuchana ciągle. Masz takie prośby? Modlisz się lata o kogoś? Ja modlę się. I zastanawiasz się, czemu Bóg mnie nie słyszy? Ale wiecie, Bóg ma i swój plan, i swój czas. Nie wiem, czy dotyczyło to Moody'ego, czy Wesleya. W razie jednego z Bożych kaznodziei, który modlił się o kogoś ze swojej rodziny, nie doczekał nawrócenia. Dopiero nad jego grobem, kiedy jego chowano, ta bliska osoba, którą on się modlił, oddała swoje życie. On nie tylko mnie widzi, ale on objawił tutaj się Abramowi jako El Shaddai. Objawił swoje imię Bóg Wszechmogący. Wiecie, to oznaczało Boga, który zaspokaja wszelką potrzebę człowieka. To imię właśnie to oznacza. I tutaj popatrzcie, w jakim momencie Bóg objawia Abramowi imię El Shaddai, Bóg Wszechmogący. W tym momencie, kiedy Abram traci jakąkolwiek nadzieję, że jeszcze może mieć dziecko z Sarą. Że wypełni się obietnica. Ale Bóg robi coś dziwnego. Już nie, od tej chwili nie będzie się nazywał Abraham. Ale dadam ci imię Abraham. Czyli ojciec wielu narodów. Wspaniale, nie? Jeszcze nic nie ma. 24 lata modlił bez skutku. I Bóg zmienia jego imię. Ojciec wielu narodów. A więc kiedy woła do niego Sara, woła już nie Abram, tylko woła, ojcze wielu narodów, chodź tutaj. I mówi, za rok będziesz
będziecie mieć dziecko. I on się śmiał, później Sara się śmiała. Wiecie co? Abraham później mówił: Boże, już zostaw tego Ismaela, nie? Mówi: nie, nie, nie. Co do Ismaela, mam swój plan. Ale Sara urodzi ci syna i on będzie synem obietnicy. Bo jestem Bogiem Wszechmogącym. Czy jest cokolwiek niemożliwego u Boga? Bracia i siostry, oto Bóg objawił swoje imię, imię, które oznacza, że jest tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Pamiętam, jak usługiwałem w jednym zborze na południu Polski, koło Gornic, właściwie to był dom kultury, była ewangelizacja. I pamiętam młode małżeństwo, które wyszło do modlitwy. Mówią: pastorze, chodzimy do lekarza, badamy się i tak dalej, modlimy się. Po prostu nie możemy mieć dzieci. Wiecie, to są trudne sytuacje i trudna modlitwa. Ale nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Możemy przyjść do Niego w każdej sprawie. Wiecie, tak po prostu... Kiedy ludzie tam się witali, wychodzili, myśmy stali i modliliśmy się. I modliliśmy się, aby Bóg dał im dziecko. Kiedy ta modlitwa się skończyła, powiedziałem do nich tak. Odczuwam wielki pokój w tej modlitwie. Nic więcej im nie powiedziałem. Ufajmy Panu. Za niecały rok byłem znowu w tym zborze. I podchodzi do mnie, wiecie, ja zapomniałem o wszystkim. Podchodzi do mnie ten brat. I: pastorze, czy ty pamiętasz, modliliśmy się. Za niedługo moja żona będzie miała rozwiązanie. Halleluja. Bóg Wszechmogący, z martwego łona. Przecież tak mówi list do Rzymian, z martwego łona. Bóg wzbudził życie. Bo mamy Boga, który jest Bogiem Wszechmogącym. Takich przykładów, z tego co wiem, z tego co mogę słyszeć, jest mnóstwo. Moi drodzy, Bóg ma tak różne plany dla każdego z nas. I dzisiaj ja wiem, że to jest ogromną potrzebą. Wiele małżeństw nie może mieć dzieci. Ja też wam powiem, że kiedy czytam Boże Słowo, mogę zauważyć, że nie tylko rodzina Abrahama, Izaak też miał później tego rodzaju problem. Chyba po 15 latach dopiero urodził się syn. A co z Elżbietą i Zachariaszem? I w starości urodziła syna. To mi mówi, wiecie, że czasami jest tak, żebyśmy ufali Bogu, bo On ma dla każdego z nas swój plan. I chociaż Sara mówi: na starość będą się